są to podwaliny pod chrześcijaństwo. Jest to taka wskazówka, taki drogowskaz, słowo, jedno zdanie, w którym zawiera się praktycznie wszystko. Ja jestem droga, prawda i życie. I często, kiedy ten fragment sobie przypominam, a jeżeli już komukolwiek przypominam, to najczęściej na pytania ludzi, którzy jeżeli się pytają na przykład, no a co później, a kto wie, i są to ludzie, no są to ludzie, tak się mienią, że są wierzącymi, oni są też chrześcijanami, ale nie mają pewności, żadnej pewności nie mają, mają wątpliwości same, trwogę, tak to można określić, to jest trwoga, to nie jest nawet zmartwienie, ale to jest nawet prawie, że przerażenie, co później, co dalej. A jeżeli już odpowiadam i mówię, że Pan Jezus, to no a gdyby ktoś tam, no gdyby ktoś przyszedł i powiedział, no to bym uwierzyła, czy bym uwierzył, a tak to nie za bardzo. A to się też wiąże z tymi ostatnimi takimi wiadomościami, które bombardują nasz kraj, ale nie tylko, bo ludzie czytają i internet, być może i też wiadomości słuchają, ale chyba bardziej przez internet dzisiaj. Wszyscy raczej w internecie siedzą i tam te wiadomości do nich dochodzą. Różne, które no nie napawają jakąkolwiek nadzieją, ale wręcz pesymistyczne są te wszystkie wiadomości odnośnie przyszłości w ogóle ludzi na Ziemi, i ludzie się tym trwożą. Po prostu tym to ich niepokoi, zaczynają myśleć, zadawać pytania, pytać się o Boga, ale mówię, kiedy przychodzi to pytanie, kiedy odpowiadam, czy myślę, że wy też nie odpowiadacie, to jest jednak zwątpienie. A kto, a wie, a jak i tak dalej, chociaż mówią, że są wierzącymi. A nie wiem, miesiąc temu chyba byłem z Karlą na krótkim, znaczy Karla była na uczelni, ja siedziałem, czekałem na nią i słuchałem pierwszego programu radia. I akurat był taki program, który mnie zainteresował, był interesujący. No. Tam tematem był Mars, czy podróż na Marsa. I nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale to jest takie już dosyć głośne, być może, no, może nie wszyscy, że planują lot na Marsa. Nie będziemy mówili o astronomii, ale to jest ciekawa taka rzecz. Taka. I wiecie, że to jest podróż w jedną stronę, prawda? Wiecie o tym? Że to jest podróż w jedną stronę. Nie ma powrotu. Nie ma powrotu. Tam się leci około pół roku. Jest to daleko i już nie będzie możliwości powrotu. I tam różni ludzie się wypowiadali na ten temat, zgłaszali się i tam ten prowadzący zapytał się, a czy pan, czy pani zgodziłaby się? I wiecie, że wiem, no ja już nie słuchałem od początku, ale prawie większość tych słuchaczy mówiła, że tak, że oni by się na to zgodzili. I kiedy ten redaktor kończył ten program, to powiedział, że już jest kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń ludzi, którzy zaoferowali, zgłosili się na podróż w jedną stronę. Myślę, że ci, co się nie zgłosili, ale kiedy możemy z nim rozmawiać, nie wiem, jakim. I taka ciekawa, dziwna rzecz, prawda? Podróż w jedną stronę, nie wiadomo, czy tam jest życie, ale nie ma życia, o czym mówimy, tam nie ma życia, tam jakieś wykopali, nie wiem, gdzieś tam trochę wody, prawda, zamarznięte jest. Czyli praktycznie nie ma życia i ja nie będę wnikał, czy w ogóle ktokolwiek tam doleci, czy w ogóle wystartują. Ale popatrzcie, nie ma szans już powrotu. Wiedzą, że już nigdy nie wrócą na Ziemię, a więc zginą i nie wiedzą nawet, czy dolecą. Czyli to jest podróż naprawdę w jedną stronę i to jest jedna wielka niewiadoma i już zgłosiło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ochotników. A więc sytuacja w ogóle beznadziejna, jakaś, I tyle tysięcy ludzi się zgłosiło. A Pan Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Pan Jezus mówi, ja ofiaruję każdemu człowiekowi życie wieczne. Nie na Marsie, nie na Plutonie, nie na jakiejś innej planecie, tylko też nie wiemy gdzie, bo to będzie nowe niebo. I to Pan Jezus, to Biblia oferuje, znaczy oferuje, daje to człowiekowi, a tak mało jest tych, którzy chcą z tego skorzystać. I Pan Jezus praktycznie wszystko mówi. Oczywiście nie mówi dokładnie, co tam będzie, bo ludzie by chcieli być może, nie wiem, dowiedzieć się szczegółów, co będą robili, ale Słowo Boże też mówi, że co nawet na nasz umysł nie stąpiło, nikt nawet nie pomyślał o takich rzeczach, ale to będą cudowne rzeczy, to nie będą jakieś złe, to nie będzie jakaś niewiadoma, to nie ma jakichś takich znaków zapytania, że coś się skończy. Nie, to będzie wieczność z Jezusem Chrystusem. Ja jestem droga, prawda i życie. I na to wezwanie, na tą podróż, na tą wskazaną drogę, jakże niewielu się zgłasza. Taka pewna, naprawdę pewna, jedyna pewna droga, a tak mało ludzi się zgłasza. A gdzieś na jakąś niewiadomą rzecz, podróż w jedną stronę, nie ma nikt pewności, że dolecie. Może nawet po tygodniu gdzieś tam mogą, nie wiem, nikt nie wie. A jednak ludzie się zgłaszają i mało tego, coraz więcej tego jest, coraz więcej o tym mówią i jakie plany już mają w związku z tym. Jakże człowiek jest niemądrym w tym wszystkim. Łapie się na takie mrzonki, że tak powiem. Oczywiście motywacje tego są różne. Jest to w pewnym stopniu może sława, ta chwila sławy, kiedy być może będą wsiadali i to ich fascynuje, to czyni, że być może ich świat zobaczy, ale co później, prawda? To jest tylko chwila. To jest tylko chwila. Jakże człowiek lubi i zadowala się tylko i wyłącznie chwilą w życiu tym doczesnym. Oczywiście myśli o wieczności, ale ta wieczność to jest w wyobrażeniu tylko i jego. A Jezus Chrystus daje tą możliwość, daje każdemu człowiekowi szansę iść tą drogą, którą on szedł i mówi, i na końcu tej drogi nie ma żadnych znaków zapytania, jest wieczność z Jezusem Chrystusem, z Bogiem, jest wieczność w niebie, jest wieczność w wiecznej chwale, jest wieczność tam, gdzie już nie będzie ani mozołu, ani pracy, ciężkiej pracy, uciążliwej pracy, ani prześladowania, ani smutku, ani choroby, ani starości, właśnie, ani zmarszczek, żebyśmy tak już powiedzieli. Nie będzie nadwagi, prawda? Nie będzie problemu z naciśnieniem. Nie będzie z niczym problemu i to Pan Jezus Chrystus oferuje i nikt nie chce z tego skorzystać. A czy tak mało ludzi z tego korzysta? Tak szatan oszukuje człowieka. Oszukiwał go 2000 lat temu, 1000 lat temu, dzisiaj oszukuje go, wczoraj go oszukiwał i jutro też będzie go oszukiwał. Będzie dawał bez przerwy jakieś nowe rzeczy, nowinki, aby wzrok człowieka skierować właśnie na to, nie na Jezusa Chrystusa, nie na Boga, nie na Słowo Boże, nie na bogobojne życie, na święte życie, ale na zupełnie inne rzeczy, żeby to fascynowało. Oczywiście jest to chwila, jest to mrzonka, jest to niepewność, jest to tragedia dla każdego człowieka. Ja jestem droga, prawda i życie. Jakże to jest, jakie to jest cenne, że my, ludzie wierzący, wiemy, co to jest ta droga, prawda i życie. Kim jest? Co za tym stoi? Za tym stoi Jezus Chrystus. Wiemy, jaką drogą idziemy i wiemy, dokąd idziemy. Ludzie pędzą i nie wiedzą gdzie. I zadowalają się rzeczami takimi głupimi, no. Jaki sens podróż w jedną stronę i praktycznie podpisują wyrok na siebie. A tu życie wieczne z Jezusem Chrystusem. Jakimi jesteśmy mądrymi w tym wszystkim, że wybraliśmy to. Naprawdę to jest mądrość, to jest też bojaźń Boża. To jest też posłuszeństwo, pokora. Iść za Jezusem Chrystusem. I my wiemy, dokąd idziemy. Idziemy za Jezusem. Idziemy drogą, którą Jezus Chrystus wytorował. I idziemy do wieczności. Aby Bóg, aby było w nas to pragnienie, ten wybór. A rzeczywiście cokolwiek się dzieje wokół nas, być może jeszcze wiele innych rzeczy będziemy słyszeli, nie warto o tym trwożyć, bo rzeczywiście one będą przychodziły. Coraz więcej tego wszystkiego będzie. I to, że wszystko nas bombarduje, to gdzieś po części jest prawdą, że tak się dzieje, ale ten sąd na ziemię przychodzi. Ale im większy sąd na ziemię przychodzi, im większy ucisk i im więcej anomalii, tym bliższe jest przyjście Jezusa Chrystusa. Amen.
Chwała niech będzie Panu Bogu. Chciałbym się podzielić takimi przemyśleniami z tej konferencji. Byliśmy tam przez 2 dni. Spotkaliśmy tam braci i siostry z wielu miejsc w Polsce. Chyba prawie z każdego zakątka tam było. Z Hajnówki, tak? Tam na wschód. Hajnówka, potem tam Wrocław, Walim, to tak? Drugi kąt, Kraniec. Tutaj Połczyn, Dolny Śląsk, Władysław Śląski, tak? I wiecie, takie to jest też wspaniałe świadectwo tego, że w każdym tym miejscu, którym mówię, może nawet tam nie byliśmy, nawet czasami nie znamy nazw tych miejscowości, a są tam bracia, którzy są tam Boże dzieci, które gorliwie pragną, szukają życia z Bogiem, takiego szczerego, bogobojnego życia i nie zadowalają się taką powierzchowną Ewangelią, taką niepełną Ewangelią. To jest takie świadectwo tego, że Duch Boży, jeśli Go słuchamy, będzie nas prowadził do takiej jednomyślności, do takiej jedności właśnie. Na tej konferencji wiele było czytane, wiele było napomnień i powiem tak, nie było może głoszone nic takiego, nie wiem, nowego, zupełnie nowego, a jednak mimo wszystko wiele takich napomnień i takiego nowego spojrzenia na niektóre sprawy. Przeczytam tylko taki fragment. Nie będę czytał tego słowa, które tam było czytane, aczkolwiek po części też będzie się pokrywało z tym, co tam było mówione. Głupiec gardzi karceniem swojego ojca, lecz kto zważa na napomnienia, postępuje roztropnie. Kiedy ja często mówię o napomnieniach, bo podczas życia w społeczności bardzo często się na nie napotykamy. Myślę, że nawet nie tylko tutaj w zborze, kiedy jest głoszone Słowo Boże, ale też poprzez pieśni i poprzez czytanie Słowa Bożego jesteśmy napominani. I ja zawsze sobie właśnie zadaję to pytanie, jak ja się zachowuję, kiedy widzę to napomnienie. Jaka jest moja reakcja? Napomnieni też możemy być przez żonę, przez męża, przez dzieci nasze. I myślę, że nawet często wtedy jest trudniej przyjąć to napomnienie. Może chcielibyśmy, żeby to zrobił pastor, a może byśmy nie chcieli, żeby to wiedział akurat te rzeczy, które czynimy, ale tak wiem, że często jest ciężko przyjąć też właśnie od kogoś bliskiego. Łatwo tak odwrócić to o 180 stopni i skierować słowo przeciwko właśnie drugiej osobie. Mówię przeciwko żonie czy dzieciom. Ale tutaj jest tak jasno napisane. A to karcenie nie pochodzi nie od naszej żony, nie pochodzi od naszego męża, nie pochodzi od naszych dzieci, pochodzi od braci, nie pochodzi tutaj stąd, ale pochodzi od Boga, od Ojca. I czy jesteśmy głupcami, czy postępujemy roztropnie? Co robimy z tymi napomnieniami? Chciałbym przeczytać taki fragment Słowa Bożego. Łukasza, Ewangelia Świętego Łukasza, 12 rozdział, od 22 wiersza. Ewangelia Świętego Łukasza, 12 rozdział, 22 wiersz dalej. I rzekł do uczniów swoich: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną. Nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwością, zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają, a powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. Nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają, wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedawajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. To słowo, myślę, że wielokrotnie przez nas czytane, ale obawiam się, że czasami tak omijane. Niestety omijane. Co przeczytaliśmy w tym miejscu? Jezus mówi: dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Co to jest? Czy to jest dobra rada Jezusa do nas? Czy może to jest napomnienie? Przykazanie. My to tak traktujemy jako takie, nie wiem, zalecenie, opcja, że dobrze by było, gdybyśmy się nie troszczyli. Dobrze by było, gdybyśmy o to nie zabiegali, ale jak będziemy zabiegać, to się nic nie stanie. I po pierwsze, zabieganie o te rzeczy i troszczenie oddala nas od Boga, od Bożych spraw, bo kiedy zabiegamy o te materialne rzeczy, o te dobra, o to jedzenie, o tą odzież i nie tylko o to, bo to myślę, że większość z nas ma. Zabiegamy, nie wiem, o nowy samochód, o nowe meble, może kolejne jakieś buty, chociaż mamy może 5 par. I tak dalej. Sami sobie po prostu postawcie, jakie to rzeczy mogą być. A nie zabiegamy o to Królestwo Boże. I raz, że to jest właśnie to, że tracimy, tak, na tym, że za mało czasu poświęcamy, nasze serce zaczynamy przykładać do tych niepotrzebnych, do tych niewłaściwych rzeczy. Według Bożego Słowa niewłaściwych rzeczy. Nam się może wydawać, a co my mamy? O co my tam zabiegamy? Jezus powiedział wyraźnie. Nie troszcie się nawet o to, co będziecie jeść, ani pić. A tym bardziej nie zabiegajmy o te rzeczy, o te, które są nam zbędne. Bez których możemy bez problemu się obyć. A druga sprawa to też jest brak wiary. W ten sposób pokazujemy brak wiary. Bo mamy napisane, że Bóg żywi te ptaki, że Bóg da nam tego, co potrzebujemy. Mało tego, upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Bóg daje nam królestwo, a my szukamy takich, nie wiem, jak to nazwać, stodołę jakąś rozpadającą się. Dbamy o tą stodołę, chociaż mamy obok pałac, w którym możemy zamieszkać. To można nazwać głupotą, ale to jest brak wiary. Bóg przygotował nam wspanialsze rzeczy. I takie też wyzwanie przez Jezusa złożone dla nas, do nas. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które niszczą. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przestępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. I my musimy przeglądać swoje serca. I myślę, że to słowo będziemy musieli sobie przypominać jeszcze nie raz. Dlatego, że z jednej strony mamy dobrobyt w naszym kraju. Każdy z nas praktycznie ma pracę. Każdy z nas ma dom, samochód, jedzenie, picie, odzież, obuwie, wszystko, co potrzebujemy. Z drugiej strony jest jakiś kryzys i możemy też to stracić i to może też spowodować, że będziemy zabiegali, może nawet nie zabiegali, a będziemy się bali o to, co już mamy, że utracimy. I myślę, że to będziemy sobie jeszcze musieli nieraz przypominać i ciągle sprawdzać, gdzie jest nasze serce, gdzie widzimy ten skarb. A druga sprawa to taka też smutna refleksja, ale też z tej konferencji wyniesiona, bo tak jak mówiłem, spotkaliśmy wiele osób, wiele dzieci Bożych, które gorliwie pragną iść za Bogiem, ale smutne było to, że niemalże w każdym z tych miast, z których pochodzili, czy w pobliżu były zbory. Były zbory, w których oni nie mogli znaleźć sobie miejsca. Może inaczej. Nie było tam dla nich miejsca. Nie tyle, że oni nie mogli sobie znaleźć, co często byli po prostu wyłączani ze zboru za mówienie prawdy. I tak myślę sobie o naszym zborze. Dziękuję Bogu za to, że mamy takie słowo, jak mamy. To jest wielka łaska od Boga, że możemy głosić takie słowo tutaj, że możemy je słyszeć, ale przede wszystkim powinniśmy je wykonywać. To poznanie nam niczego nie da, dopóki to słowo nie ożyje w naszym życiu, w naszych domach i w naszej pracy, tam gdzie jesteśmy, na każdy czas. Gdzie jest przypowieść o czterech rolach? Mateusza. Tam wiem, że to słowo też było wielokrotnie czytane, ale tam jest takie też ostrzeżenie, na które powinniśmy zwrócić uwagę. O czworakiej roli, tak. Momencik. I wyjaśnienie chcę. Momencik. Wyjaśnienie, tak? To jest 20. To będzie 13 rozdział, 22 wiersz. Chodzimy o ten 22, to jest jeden z tych rodzajów roli. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i udła bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa. 20 wiersz, przepraszam, o to mi chodziło. Posiany na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. I to samo widzę u siebie. Ja to słowo, które jest czytane tutaj, nawet jeśli to jest napomnienie, ja z radością je przyjmuję. Ale co się dzieje później? Ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestałe, a gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie, dla słowa wnet się gorszy. I możemy takimi być. Możemy się radować z tego słowa, jakie jest tutaj czytane. Możemy chętnie je przyjmować. Ale te doświadczenia, jakieś może małe doświadczenie, może jakaś mała sposobność do czegoś złego spowoduje, że to ziarno uschnie. I nic z tego nie będzie. I tak myślę, trzeba dziękować Bogu za tą jedność, jaką mamy w naszym zborze. I dziękować to raz i dwa, prosić o to, aby Bóg nas zachował od wszelkich jakichś takich kłótni, sporów. I wiecie, to jest... Dam wam taki może przykład. Ludzie sąsiedzi nawet, może tak. Często jest tak, że z sąsiadami żyjemy, powiedzmy, w jakiejś tam zgodzie, tak? Mówimy sobie dzień dobry, witamy się serdecznie, jakieś miłe słowa, od czasu do czasu jakieś o pogodzie, wzmianki. Ale gdy tylko wyjdzie jakaś niezgodność, no nie wiem, na przykład ktoś coś tam przestawi, ktoś coś pobrudzi, ktoś coś tam zabierze, postawi, to wtedy usłyszymy całą litanię. Usłyszymy taką całą litanię tych rzeczy, które się zdarzyły w ciągu minionych 15 lat nawet. Albo wieku. Jak długo tam mieszkamy, to usłyszymy od początku. A pan od początku to, a tamto, a głośno, a światło, a tamtego nie robił, a tamto robił, a ja nic nie będę płacił i tak dalej, i tak dalej. I tak myślę, że ludzie wierzący też podobnie potrafią zrobić. Potrafią chować w sercu urazę tak bardzo długo. Ona jest tak uśpiona, bardzo mocno uśpiona i wydaje się nam, że mamy wybaczenie dla tej osoby, ale tylko nam jakaś taka, nie wiem, malutka szpileczka, jakieś ziarnko piasku gdzieś padnie i cała ta litania się odzywa i cała ta litania się przypomina. I wszystkie te rzeczy znowu się budzą do życia. I ja tak myślę, że między innymi przez takie coś, od takich właśnie małych rzeczy, od małych jakichś może złego, nie wiem, spojrzenia, złego słowa, czasami niechcący powiedzianego, stąd się może właśnie zrodzić jakiś podział, jakaś różnica i dopóki tego, nie wiem, jeśli tego szybko nie zauważymy, jeśli nie posłuchamy Ducha Świętego, bo Duch Święty nas na pewno ostrzeże o tym i nam to pokaże, ale jeśli nasza wola okaże się silniejsza, tak, i nie będziemy chcieli się ukorzyć przed tym, to się rozleje, tak, pęknięty wrzód i zakazi to wszystko. I zakazi cały zbór. Tak mi się czasami wydawało może, że kiedy jedna osoba coś czuje do zboru nie tak, to że tylko ta osoba cierpi, tak? Ale to nie jest tak właśnie. To jest jak ten wrzód właśnie. jak to się rozleje, to cierpią wszystkie tkanki dookoła. Mało tego, zakażenie się przynosi. Tak jak z rakiem jest. Jeśli w odpowiednim momencie zostanie usunięty, to są przerzuty. I to dotyka całego zboru. I cierpi cały zbór. I chciałbym przeczytać taki fragment Słowa Bożego, który mówi też o jedności, a może tak o tym, jak o tą jedność dbać. To jest list Pawła do Rzymian, 15 rozdział. List Pawła do Rzymian, 15 rozdział. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych i nie mieć upodobania w sobie samych. To są takie dwie rzeczy, które pomogą nam na pewno w tym, aby tą jednomyślność, tą jedność Bożą zachować. Jeżeli się czujemy mocni, powinniśmy wspomagać tych słabych. Jeżeli stoimy mocno, to chwała Bogu. Nie popadajmy w pychę, bierzmy i pomagajmy tym słabszym. Nie osądzajmy ich, nie oskarżajmy, ale pomagajmy, podnośmy ich, pocieszajmy, budujmy. I druga sprawa, nie mieć upodobania w sobie samym. I tak myślę, Jezus Chrystus był jedynym, który mógłby mieć upodobanie w samym sobie, ale tego upodobania nie miał. A my tak często mamy upodobanie, chociaż w ogóle nie mamy do tego żadnych podstaw. Nie tak powinno być. Nie miejmy upodobania w sobie samych i bierzmy te ułomności, bierzmy te ciężary naszych braci i sióstr na siebie. Aby ta jedność była wśród nas, bo dzięki tej jedności będziemy wzrastać dalej. Pamiętajmy, że te drobne rzeczy mogą rozpalić takie wielkie pożary i zwracajmy uwagę na to. Bardzo wielką uwagę. Amen.
Chwała Panu Bogu. W Jezusie jest tylko życie. Piotr przytoczył ten wiersz: ja jestem droga i prawda i życie. I pytał się, dlaczego ludzie nie szukają tam życia, u Jezusa Chrystusa. Nawet godzą się na to, żeby lecieć na Marsa i nie wrócić już. I zginąć. Tyle ludzi albo żartują, albo takie trzy tylko mi jakieś, albo ich życie teraźniejsze jest gorsze niż tamta rzeczywistość, czy ich tam spotka. I wsio im równo. Albo są omamieni tak już do takiego stopnia tymi filmami science fiction, że myślą, że tam sobie zbudują imperium. Będą królami tam. Może nawet i tak. Ten świat jest już taki. Ale czemu ludzie nie szukają u Jezusa Chrystusa? On koi nasze wszelkie pragnienia, te najgłębsze, o których nawet się boimy nieraz myśleć, bo mówimy, kto to zaspokoi, kto może to zaspokoić.
a Pan Bóg właśnie je zaspokaja. Najgłębsze pragnienia serca, duszy. A świat serce Twe oszukuje. To jest prawda. Cały czas świat oszukuje. Jeśli żyjesz w świecie, to cały czas jesteś oszukiwany przez ten świat. Przez władcę tego świata, przez diabła. On mówi, że tak musi być. No takie trudne masz życie. No inaczej by nie było. Nigdzie nie będzie lepiej. On ma nieczyste studnie. I mówi, pij. Pij, wszyscy piją z tych studni. No, wszyscy to ja też. I wszyscy są nieszczęśliwi. I ja też. A dlaczego? Mój wybór. Mój wybór. Moja głupota. No bo u Boga jest prawdziwa woda życia. U Boga jest prawdziwe szczęście, prawdziwa radość. Grzech tylko ból ci sprawuje, a dodatkowo śmierć swą zapłatę ci da jeszcze za takie życie. Pragnienie swe zgasić możesz, uciszyć potrzebę, głód, więc przestań wzdychać, narzekać. Czyń to, co każe Bóg. Pragnienie swe zgasić możesz. Można zgasić to pragnienie niezaspokojonego, którego świat nie da i coraz większe pragnienie człowiek ma i prawdziwie język już mu drętwieje od tego pragnienia. Nie może znaleźć choćby kropli na ukojenie swojego stanu wewnętrznego, swojej duszy. A Jezus ma. Jezus ma. Chcę w ramach świadectw, bo nie było dzisiaj prawie świadectw, takie powiedzieć świadectwo, które tam żeśmy spotkali. O, świadectwo, które żeśmy spotkali. Na tą konferencję przyjechało takie małżeństwo. Raczej młodzi ludzie, chyba około 30. Chudzi jak... Ten chłopak to taki chudy, jak nie wiem, nie chcę tutaj nikogo obrażać. Nie wiem, co taki chudy tutaj jest, ale on jeszcze chudszy. Wycieńczony taki, można powiedzieć. O, ty to jesteś przy nim... Bo ja tutaj, wiesz, mam innych na oku, ale nie będę mówił. Wykończony, wycieńczony przez życie. A tacy szczęśliwi, niesamowicie, mieli niejaki pomysł, jeśli tam coś nie powiem tak, to podpowiedz, bo Marcin, ty chyba więcej słyszałeś. Ja tak doszedłem troszeczkę później. A może to Mirek słyszał, nie wiem. Straszne życie. On prowadził straszne życie. Mieli chyba swój pub albo kawiarnia, albo coś takiego, że czy bar. Jakiś bar i on wiecznie pijany. On właściciel tego baru i barman zarazem wiecznie pijany. Ciągle pijany. 8-10 piw dziennie i pijany. Dzień w dzień. Zaangażowany w hazard. Wpadł ten hazard, oczywiście chciał wygrać. Mówi, ale szybko to się kończy. Szybko to się kończy i później już grasz po to, żeby się odegrać, już nie wygrać. Już odegrać stracone fortuny. I oczywiście się nie odgrywasz. I całe, i życie tak zrujnowane, i psychika tak, i wszystko tak połamane, że no co przychodzi następne? No, czyli odebrać sobie życie, nie? Najprostsze. I próbował gdzieś tam z samochodu wyskakiwać, gdzieś coś tam jeszcze kilka razy, aż wreszcie miał też tego tak dosyć i tych prób i powiedział, tej zimy, powiedział, idę, żeby zamarznąć. Idę, zamarznę. Po prostu pijany jestem, lekko ubrany, gdzieś tam, a mieszkają przy lesie, gdzieś mieszkali przy lesie i wyruszył z tego lasu. W ogóle nie znali Boga, nie znali wierzących, nie znali Biblii. Okazuje się, że ta żona jego pod wpływem tych wydarzeń i tego takiego strasznego życia zaczęła od pewnego czasu czytać Pismo Święte i tak jak umiała modlić się do Boga, żeby Bóg uratował ich małżeństwo. Trójka małych dzieci przyjechali z największym czy z największą. To była taka jak Marysia chyba, Bartka. Tak, no to te dwoje jeszcze mniejszych. Wyobrażacie sobie, jaka to jest tragedia. I no, absolutnie nie mieli styczności w ogóle z niczym. Ani z kościołem, bo do kościoła też nie chodzili oczywiście. Po co? I on idzie w ten las. A ona wie, że nie wróci. Że to jest faktycznie wyjście ostatnie. I klękła przed Bogiem, tak jak miała. Powiedziała, Panie Boże, ja bym chciała, żeby on wrócił. Ale jak nie wróci, jak chcesz, żebym została wdową, to niech będzie wola Twoja. Ta się pomodliła. Wiem, osoba niewierząca, byśmy powiedzieli, tak? Nigdy w zborze nie była, w żadnym, ani w kościele. I on idzie już głęboko w tym lesie i słyszy w swoim sercu potężny głos. Jeśli odbierzesz sobie życie, będziesz potępiony na wieki. I upadł tam w tym lesie. I zaczął płakać, pokutować. I po godzinie, bo wszedł już tam godzinę, i po godzinie ta żona patrzy, wraca, zapłakany. Chyba tak, już tego nie mówił. I trzeźwy, na pewno. I oni tak się nawrócili. Wiecie, przyjechali tam, byli tacy, jej kochany, on taki w ogóle taki, nie mógł ustać na miejscu, taki chodził i tak gadał. Ale tak mówię, jakie cuda są na ziemi. Przecież to jest niesamowite, to jest takie, jaki Bóg jest dobry, jaki Bóg jest dobry. Bóg wysłuchuje naprawdę każdego, kto zawoła do Niego szczerze i serce przed Nim otworzy. Naprawdę każdego. Możesz tam nie znać, bo co ona wiedziała o Bogu? Prawie nic. A jednak wiedziała, że jest Bóg i że można do Niego wołać. I Bóg nie tylko jej męża zbawił, ją, inna rodzina. Coś pięknego. Chwała Panu Bogu, że takie rzeczy się też jeszcze zdarzają oprócz tych wszystkich niedobrych. Bóg też swoje rzeczy czyni. Dlatego mówiąc o modlitwie, wiedzmy, że Bóg naprawdę słyszy, tym bardziej słyszy modlitwy dzieci swoich. Naprawdę słyszy dzieci swoich, dlatego że powiedział, abyśmy wszystkie nasze troski składali u Niego, abyśmy wszystkie nasze potrzeby przedstawiali Bogu. I naprawdę warto się modlić. Jest cel, jest sens, by się modlić. I gdy się modlimy kolejny raz, któryś z kolejnych razów, może o tą samą sprawę, pamiętajmy, że jeśli Bóg jeszcze nie odpowiedział, to nie znaczy, że nas w ogóle nie słyszał i wszystko poszło na marne. Wszystkie nasze modlitwy, bo nawet jak ona okazuje się, to ta kobieta na przykład, ona się modliła już, nie wiem, ale od jak pewnego czasu. Nie wiem, czy to było pół roku, czy to było rok, nie wiem. No, to na pewno nie była jej pierwsza modlitwa, ta, o której mówiłem. Że Bóg słyszy nasze modlitwy. Naprawdę słyszy i je wysłuchuje. Podeszła taka siostra jedna do mnie, mówi tylko 2 minuty, bo ktoś tam ze mną gadał, rozmawiał, ona mówi tylko 2 minuty, chcę bratu powiedzieć, bo kiedyś brat Szymański Bogumił, przez niego po prostu taka prośba przyszła też do waszego zboru, nie wiem czy pamiętacie, takiego młodego chłopca, nie wiem, 16 czy 17 lat, który był chory na raka i umierał. Mi ile? 20? No gdzieś tak. Ja wiem, że była taka, to już było dosyć, nie wiem, z pół roku temu, nie? Rok? 2 lata? I ona mówi, i chcę bratu tylko powiedzieć, że mój syn oczywiście żyje i jest z nim coraz lepiej i ma bardzo dobre wyniki ze wszystkiego. I teraz jeszcze jakieś będzie miał wyniki, ale lekarze mówią tak, że jeśli tak to wszystko postępuje, że jeśli to tak będzie szło jak do tej pory szło i to ten ostatni badanie prawdopodobnie potwierdzi, że on jest całkowicie uzdrowiony. On dostał taką obietnicę od Boga, nie wiem czy przez sen, czy we śnie, czy przez słowo, że ja będę żył i wielbił imię Boże. Jakiś wiersz taki, tej treści. Będę żywy i będę uwielbiał Boga. I tak jakby tej obietnicy się tak trzymał mocno wtedy i Bóg jego zachował. Także też dziękowała za modlitwę, ale wiecie, to mówię po to, żebyśmy wiedzieli, że naprawdę Bóg, i się zdziwisz kiedyś, jak pójdziesz i się okaże, że to twoja modlitwa też wpłynęła, tak? One naprawdę zmieniają stan. Krótko przeczytam z pierwszego listu do Tymoteusza. Ostatni rozdział, 6. Od 11 do koniec zdania jest amen, 16 wiersza. 6 rozdział 1 do Tymoteusza od 11 wiersza. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Miłości pieniędzy przede wszystkim, to jest mowa o tym. Poprzestawaj znacznie na małym, nie szukaj. Jak ty, Marcin, czytałeś i pytałeś się, czy to jest przykazanie, czy opcja? Co to było za słowo? Nie troszcie się o nic, tak? No, czy to opcja, czy to napomnienie, czy przykazanie? Nie troszcie się, tak? O życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie, bo i tak nie możesz dodać troskliwością swoją nic. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu pozostałe się troszczycie? Nie troszcie się, spójrzcie na... i tak dalej. I to też unikaj tego, unikaj gonitwy za mamoną, za tym więcej. To jest normalne w świecie, no więcej. Przecież to jest tak zdrowe, więcej. No przecież to jest zdrowe. To jest zdrowe. Zostać na jednym poziomie to jest chore. Coś nie tak z tymi ludźmi. Chrześcijanie tak mówią, ja już nie mówię językiem świata. Chrześcijanie tak mówią. No. Prawda? Tak, mówię, tak mamy zjedzony rozum przez te hasła, które dookoła są. I przez styl życia tych ludzi, bo oni gonią jak ślepi, jak nie wiem, jak jest stado w takim galopie dzikim. Gonią, oni gonią, wszyscy gonią więcej. I my patrząc na to, myślimy, to jest norma. To jest normalne więcej. To jest normalne, zdrowe. Chore jest, jakbyś powiedział, a mi wystarczy. Chory? Coś mu się stało? A słowo, i zobaczcie, i tak bardzo często, powiem jakby podświadomie nawet, a Słowo Boże tak mówi, Jezus nas tak uczy. Ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Natomiast zabiegaj. To zabieganie o mamonę, o więcej, to zabieganie o wiem, to jest straszne zabieganie, żeby mieć więcej, prawda? Zabiegaj, przełóż to na duchowe życie. Zabiegaj o sprawiedliwość. Będzie potrzebna czy nie? Nowe meble będą potrzebne, są potrzebne. Trzecie pary, czy piąta para butów, piątka, przypomnę, są potrzebne. A sprawiedliwość nie będzie potrzebna? A kiedy? Będzie potrzebna sprawiedliwość, żeby zabiegać o nią? Nie odpowiadacie, ale ja was się pytam. Tak, dziękuję za dobrą odpowiedź. Zabiegaj o sprawiedliwość, zabiegaj o pobożność. Mam pobożność. Zabiegaj o wiarę, zabiegaj o miłość, zabiegaj o cierpliwość. O łagodność. A po co łagodność? A po co więcej? Bo i tak jestem za łagodny. Moja żona częściej jest niełagodna. Ja nie mówię o sobie, ale tak ktoś się może tłumaczyć. Moja żona nie jest taka łagodna, ja i tak jestem bardziej łagodna. A żona może mówić, ja jestem i tak bardziej łagodna. Po co mi więcej łagodności? Wystarczy tyle, i tak za dużo. Przyda ci się ta łagodność, ten nadmiar łagodności? Potrzebny ci do czegoś? Bo może nie widzimy celu właśnie, że no niepotrzebny. Po co mi więcej łagodności? Po co mi więcej cierpliwości? I tak za cierpliwy jestem w tym domu. No po co mi? A masz zabiegać o to, o cierpliwość, o łagodność, o miłość, o sprawiedliwość. Dlatego, że Bóg będzie za to wynagradzał. Bóg się przyzna do takich, którzy są bogaci w to. To jest zgromadzenie tych bogactw w niebie. Nakazuje, staczaj dobry bój wiary. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Zostałeś powołany do żywota wiecznego, nie do tego, żeby polecieć na Marsa. To nic w porównaniu do żywota wiecznego, bo oni nie dolecą może. Prawdopodobnie nie dolecą. A ty do żywota wiecznego powołany, ja i ty. I na pewno dojdziemy, chwała Bogu. Jak z Panem. Na pewno dojdziemy. Nie skończy się w połowie drogi. Wyśle nas i to będzie podróż bez powrotu, tak? Już bez powrotu na tą ziemię, naprawdę. Na pewno, chwała Bogu. Już nie będzie na co wracać, bo tej ziemi nie będzie. Ale dojdziemy. Oni nie dolecą do tego Marsa. Jestem przekonany. A jakby nawet. To zginą tam. A my będziemy żyć wiecznie. Do tego jesteśmy powołani. Nakazuję ci przed obliczem Boga, bardzo poważne takie przykazanie, taki nakaz naprawdę Pawła. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, dalej przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy, bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak sobie pomyślałem, jakie przykazanie? No, pierwsza odpowiedź, wszystkie przykazania Boże. Oczywiście, wszystkie. Nie ma, Bóg nie powiedział, Pan Jezus nie powiedział, że no te możecie pominąć, tak? Albo tak zawężając, które jest największe przykazanie? Miłuj Boga twojego z całego serca, z całej duszy, z całej myśli swojej, z całej siły, a bliźniego jak swego. O, no, to można zawęzić do tego, wszystko się tam mieści. Ale zachowaj to całe przekazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy to ujmiemy w jedno przykazanie miłości, czy to ujmiemy w te wszystkie przykazania, a wśród nich ty, czy nie jest to, które wcześniej ty unikaj na przykład tego, ale ty unikaj, człowiecze Boże, tego. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie, w sidła i tak dalej. A korzeniem wszelkiego zła jest miłość. Ale ty, człowiecze Boży, tego też. Zachowaj je bez nagany, bez zmazy. Tak myślę o tych, ja nie wiem, co Piotr miał na myśli, bo my byliśmy dwa dni w takim faktycznie w niebie i nic nie słyszeliśmy. Co tam znowu wróżą, czy co chyba, nie wiem. Krachy finansowe, może coś tam. Tak sobie myślę, może dobrze, jak przyjdzie ten krach finansowy i tak ludzie naprawdę upadną. Chrześcijanie też upadną i będą naprawdę cenić kromkę chleba. Fajnie, naprawdę. Nareszcie oprzytomnieją, że tu przecież w XXI wieku też tak można żyć. Znaczy, też tak mogą takie warunki, że ledwo kromka chleba i dzięki Ci, Panie Jezu, że mogę margaryną posmarować. Chwała Ci, Panie Jezu. Dzisiaj nie powiesz co? Nie powiemy. A tam... Szynka mało jeszcze, sałata, coś tam na to jeszcze. Taki już jest gruby i nie ma dzięki Ci, Panie Boże, tak z serca. Ja, że tak jest. Może chwała Bogu, że nie jest tak. Ale może przyjdzie coś takiego i otrzeźwieją ludzie, że można na małym poprzestawać, że to jest rzeczywistość przestawać na małym. Mieć jedno odzienie może tylko. Idzie głowę schodzi. Jaka to będzie, jakie to będzie szczęście. Może to wielu ludzi wyleczy z tej choroby. Cokolwiek przyjdzie, to przyjdzie od Boga będzie i wierzącym będzie ku zbudowaniu i ku pożytkowi. Nakazuję ci przed obliczem Boga i przed obliczem Jezusa Chrystusa, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony przyjście, to przyjście pańskie, które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, król królów, pan panów. Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Przyjdzie już blisko ten czas. Bóg objawi. Przyjście pańskie, przyjście Jezusa Chrystusa. Bóg zdecyduje i powie, to jest dzisiaj. To jest już. I to my wiemy, że to jest naprawdę bliski czas. Chwała Panu Bogu, że żyjemy w takim ciekawym czasie. Nie ciekawym dlatego, że na Marsa chcą się wybrać i Księżyc już zdeptali i co tam jeszcze? Ale ciekawy dlatego, że przyjdzie Jezus Chrystus. Wszystko mówi, że Pan Jezus jest we drzwiach. Objawi Bóg przyjście pańskie. Kto dzisiaj o tym myśli? Kto w to wierzy? Kto w to wierzy w tym świecie? Nikt. Przyjdzie Pan Jezus i wszystkie ziemskie dzieła ustaną, rozsypią się w jednym momencie. W jednym momencie. I człowiek nagi stanie przed obliczem Bożym i stanie tylko ze swoim życiem, ze swoimi uczynkami, bez swojego domu, bez swoich samochodów, bez kont bankowych, bo one się też rozpadną, banki. Bez niczego. Stanie tylko ze swoim życiem, z tym, jak żył i jak, co czynił. I na tego, i na tej podstawie zostanie osądzone. Bez swoich pomników, które mu wystawili, jeśli nawet miał wystawione, też się rozsypią te pomniki i przed Boga nie pójdą. Dlatego zabiegaj, a ty człowiecze Boże, zabiegaj o sprawiedliwość Bożą oczywiście, o pobożność, prawdziwą pobożność, o wiarę. Widzicie, musimy staczać dobry bój wiary, musimy mieć wiarę, musimy zabiegać o wiarę, żeby jeszcze mocniejsza była. Dlatego, że jest potrzeba boju. To jest no, taka rzeczywistość. Nie da się bez boju wiary. Po prostu wróg wokół nas jest. Przyszedł i naciera wróg na nas. On naciera na nas. Dlatego walka jest, powiem, nieunikniona, prawda? Jak wróg najeżdżał na jakiś kraj, no to co? No, chociaż nie chciałby, nie wiem jak nie chciał, nie? No, on musiał podjąć walkę, tak? Musiał. Chociaż był pokojowo nastawiony, chociaż nie chciał ani ach tam. Ale jak wróg najeżdżał, to musiał, musiał walczyć, prawda? Choćby Polska. Mieli, że ten będzie broń, nie chcieli tego przecież, tak? Sami nie atakowaliśmy, tak? Ale wróg nagle najechał, no i co? I musieliśmy się bronić, chociaż byliśmy bez szans. Ale walka musiała być, bo wróg najechał. I ten bój o wiarę, on musi być, dlatego że wróg najechał, najeżdża na nas. Jest dookoła nas pełno wrogów naszej wiary. Diabeł chce ją zdławić. Diabeł chce nas jej pozbawić. Świat chce nas wytrącić, powiem, z tego miejsca, w którym wiara nas trzyma. Więc podejmij, staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego uchwyć się tego żywota. To ma być w sercu naszym, w pragnieniach naszych. Wiecie, i kiedy przychodzą różne uciski, jest dobry czas, żeby wtedy tym bardziej pomyśleć o tym, co jest przed nami, do czego idziemy. O tym powołaniu naszym. Że idziemy tam. A Pan Bóg będzie nam dopomagał, błogosławił. Będzie nas zachowywał tak, jak do tej pory zachowywał. Nie ustawajmy. Nie ustawajmy, nie spocznijmy na laurach. Dziękujmy Bogu za to, czego doznaliśmy, co zachowaliśmy, tak jak Piotr powiedział, o jedności, o tym, że nie ma chyba nikt w sercu, że jakby coś do czegoś doszło, to 10 lat wywalisz. 10 lat wypomnisz. Cały tam, wiesz co masz wypomnieć? Mam nadzieję, że nie ma nikogo takiego, kto to w sercu nosi, takie brudy. I to, za to powinniśmy być Bogu wdzięczni. Ale też wiedzmy, że to na tym tylko nie możemy poprzestać. Że mam, bo bój dalej trzeba toczyć. Dalej trzeba toczyć bój. I trzeba być blisko Jezusa Chrystusa. Wiecie, ja tak kiedyś słyszę, jak rozmawiam też z tymi ludźmi, to kochani, naprawdę, to jest przerażający obraz. W każdej stronie i w każdym, powiem, zakątku. Przerażający obraz. Myślicie, że ja to może przesadzamy, żeby nasz zbór trochę wy tego, bo my tego nie przeżywamy. Przerażający obraz. I tak myślę, a nas jakoś to jakby prawie nie dotykało, gdzieś omija, ale dlaczego omija? Bo stoimy przy Panu. Bo naprawdę boimy się Boga. Bo żyjemy po chrześcijańsku, tak jak Słowo Boże mówi. Bo powiem, z czcią do tego Bożego przykazania się odnosimy. Z szacunkiem. I to nas strzeże, wiecie? I nie ma innej drogi. Jak zaniechamy tego, jak popuścimy w tych Bożych przykazaniach, w tych Bożych zaleceniach, jak popuścimy, to się znajdą wyrwy i szatan oczywiście wkroczy, bo on stoi dookoła nas i czeka na potknięcia, i czeka na te wyrwy, i czeka na wyłomy, i czeka na to, żeby czujność uśpić naszą. Jak wystarczy, mury mogą być dobre. Zbroja może być potężna w nas, a jak czujność naszą, powiem, zgasi i przestaniemy czuwać, to wejdzie, to wkroczy i narobi spustoszenia. Tak było w tej walkach wszystkich i tak jest w duchowej walce. Dlatego musimy stać i wytrwać aż do końca, a Pan Bóg będzie nas w tym wspierał. Amen.